Tak, wchodziliśmy tam, to ja miałem bardzo takie wielkie jakby nadzieje, albo takie jakby wewnętrznie nieopowiedziane oczekiwanie, że tam będzie coś, co tego pielgrzyma dostrzeże. Innych na wyjściu, może nas na wejściu.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku bardzo byśmy chcieli nawiązać do takiego tematu, który poruszaliśmy, wydaje nam się, że bardzo, bardzo dawno temu.
Chyba z rok temu,
a mianowicie chcieliśmy opowiedzieć trochę więcej o Via Francigenie, czyli takiej drodze pielgrzymkowej, można powiedzieć Camino, jak ktoś woli, które znajduje się we Włoszech, prowadzi z Canterbury do Włoch, do Rzymu, we Włoszech, do Rzymu. I wyzwanie przejścia tej drogi my podjęliśmy w 2017 roku, ale startując zimą, a właściwie taką bardzo późną jesienią, więc wyruszyliśmy w odwrotną stronę, jak to mówią Włosi, contrare, co nam bardzo dobrze służyło, bo bardzo często nas nawracali, że nie w tą stronę idziemy, więc my zawsze via Francigena contrare. I dlaczego dzisiaj ten temat poruszamy? Poruszamy go dlatego, że w sierpniu udało nam się dojść do końca, a przynajmniej do końca takiego znacznego fragmentu, czyli do przełęczy świętego Bernarda na granicy włosko-szwajcarskiej. Dalej ta droga ciągnie się jeszcze przez Francję, aż właśnie do Canterbury, ale my już tamtego odcinka nie chcieliśmy przechodzić, więc radość nasza, że ukończyliśmy, a jednocześnie tak wielkie doświadczenie i tak nieprawdopodobnie dla nas ważne, że pomyśleliśmy, że korzystając z tego sukcesu dojścia do końca, wprawdzie po tylu latach, z przerwą na różne trudne rzeczy po drodze, też pandemię, ale doszliśmy i dlatego chcieliśmy trochę więcej o tym dzisiaj, tak?
Tak, opowiedzieć. Tym bardziej, że ostatnie dwa odcinki, między od Santi, takiej miejscowości na Nizinie Padańskiej, aż do przełęczy świętego Bernarda, szliśmy razem z Oliwią, naszą córeczką, która ma 24 lata, ale jest zespołem Downa i generalnie świetnie sobie radzi, ale wymagało to od niej i czasami od naszego całego zespołu większego wysiłku niż zwykle. Też, żeby jakby obniżyć koszty tego przedsięwzięcia, też o tyle było to oryginalne, że posługiwaliśmy się naszym busem, że o ile poprzednio szukaliśmy jakichś noclegów po drodze, szukając jakichś najtańszych ofert Booking.com czy jakichś innych portalach, to z racji tego, że mamy busa, w którym możemy nocować, czasami w trójkę, to robiliśmy to takim zestawem takich, że dochodzimy gdzieś. Bardzo długie odcinki były w ramach, w miarę, gdzie osią była linia kolejowa i dochodziliśmy w jakieś miejsce, tam wsiadaliśmy do pociągu, wracaliśmy do stacji, gdzie startowaliśmy, po busa przejeżdżaliśmy, nocleg, busa stawialiśmy przy następnej stacji i tak trochę takim sposobem wędrowaliśmy sobie, co bardzo powodowało, że wyszło nam to jakby tanio, bo tylko jedzenie i paliwo za samochód tak naprawdę. Poza tym dało dużo taką swobodę penetrowania różnych miejsc, gdzie chcieliśmy sobie przenocować. Aczkolwiek może nie było tak wygodnie wieczorem w sytuacji, gdzie musieliśmy jakby zmieścić się w naszym busiku, a nie mieliśmy jakiejś przestrzeni w jakichś pokojach czy w apartamentach.
Może jeszcze dodam tylko taki mały komentarz, bo ja też odpowiadałam tutaj na naszym podcaście o Camino i o tej trasie do Santiago. Tutaj na Via Francigena nie ma tak rozbudowanej, albo praktycznie w ogóle nie ma miejsc noclegowych typu albergi, które są tak bardzo popularne i dostępne na tych trasach właśnie do Santiago. Tutaj musieliśmy sobie wcześniej na tych wszystkich poprzednich odcinkach radzić samemu. Gdzieś tam czasem zobaczyliśmy.
Są takie nieliczne, dedykowane
pielgrzymy. Ale to było bardzo nieliczne. Spotykani bardzo rzadko pielgrzymi, ale to tak naprawdę potrafiliśmy iść przez tydzień i spotkać dwie osoby. Tak. Fakt, że my robiliśmy to albo bardzo wczesną wiosną, albo bardzo późną jesienią, zahaczając już prawie o grudzień, więc też może nie pielgrzymkowy czas, tak? Ale trzeba też powiedzieć, że ludzie, którzy gdzieś tam, których spotkaliśmy i na przykład mieszkańcy, mówili, że w ostatnich latach widać, obserwuje się, że ta Via Francigena staje się coraz bardziej popularna. No, w porównaniu z Camino to jeszcze pewnie daleko, ale trzeba powiedzieć, że droga jest dość dobrze oznakowana, aczkolwiek idąc contrary było to dla nas dużym wyzwaniem i dzięki aplikacji i po prostu patrzeniu na GPS-a, to nam bardzo dużo pomagało, bo na pierwszym odcinku, jak wyszliśmy z Rzymu, to ileś razy zawracaliśmy.
30% trasy to było gubienie.
Błądziliśmy. Tak jak Camino jest genialnie żółtymi strzałkami, tak tutaj to nie jest aż tak doskonale. Natomiast właśnie to ta decyzja o tym, że od Niziny Padańskiej ruszyliśmy z naszym kamperem, spowodowała, że my też troszeczkę inaczej do tej pielgrzymki się przygotowywaliśmy i ona miała trochę inny charakter, bo na tych wszystkich wcześniejszych odcinkach przeszliśmy 1100 kilometrów, tak? W sumie to było pewnie więcej, bo pobłądziliśmy, tak. No ale załóżmy z przewodnika to jest 1100 kilometrów. Na tych wcześniejszych odcinkach my po prostu mieliśmy zawsze maleńki plecaczek, ale takie po prostu totalne minimum. To był leciutki, maleńki do Wizera na bagaż podręczny. To może taki obrazowo można to przedstawić, mieszczący się. Natomiast tutaj, jak już ruszyliśmy z tym naszym kamperem, to wiadomo było, że możemy mieć ewentualnie drugą parę butów w kamperze, bo w razie czego jakby tam coś. I troszkę to zmieniło, prawda? Tak, jakby tak. Nosiliśmy już wtedy już w ogóle prawie nic, no bo wodę prawie samą, jak coś od deszczu. Ale ta różnica trochę, tak? Taka była dla nas...
Tak, i to jest tak, że jeżeli teraz jakby trochę skupimy się na drodze, to jak już tak ruszyliśmy od tej naszej Santi, to po długim okresie takiego wędrowania, słuchajcie, po polach ryżowych, to było niezwykle, wędrowaliśmy po takich płaskich zupełnie rejonach, które wyglądały naprawdę jak w Chinach. Jak weszliśmy w góry i weszliśmy do Doliny Aosty, to przyznaję, że tak mieliśmy takie oczekiwanie, że jak wejdziemy sobie w Alpy, to będziemy szli takimi ścieżkami, dróżkami, krowy, dzwonki, to wszystko będzie tak po halach, oj. To tak naprawdę ta trasa tak wiodła, ale tak można powiedzieć ostatnie dwa odcinki. Tuż przed końcem, czy dla niektórych przed początkiem, patrząc od przełęczy świętego Bernarda. Tak, tak. A tak to bardzo nas zaskoczyło w takim kontekście pielgrzymkowym, to, że na swojej drodze spotykaliśmy często dużo większe pustki, takie przestrzenie sprzyjające ciszy, modlitwie, jakiejś refleksji, jakkolwiek to nazywa ktoś, kto wędruje czy pielgrzymuje. To tutaj czuliśmy, że ta Dolina Aosty jest prawdopodobnie zagospodarowana. Oczywiście można sobie odpowiedzieć na to w ten sposób. No jeżeli tam przez przełęcze wiodły nie jedne, tylko tam z tej Doliny Aosty kilka dróg rzymskich, które prowadziły na drugą stronę Alp do Galii, to można powiedzieć, że od czasów rzymskich Rzymianie i ich potomkowie to cały czas zagospodarowali. I to czuć. Jak patrzysz w dolinę, to masz cały czas... dziesiątki różnych przedsięwzięć, miast, miasteczek. Na szczęście szlak wjedzie takimi trawersami,
zboczami,
między takimi mniejszymi wioskami, winnicami. To jest wszystko przeurokliwe, aczkolwiek przyznaję, że trochę to odbiegało w dużej części od mojego wyobrażenia drogi przez ten odcinek alpejski. Dopiero jakby te dwa ostatnie dni, jak wspomniałem, wydawało mi się i ostatnie dwa dni z takich wydarzeń, takich bardzo ciekawych wydarzeń natury melioracyjnej, irygacyjnej było to, że tam w pewnym momencie mieszkańcy wiosek, którzy mieszkają w tej Dolinie Aosty, w takich wyższych Alpach, aby doprowadzić wszędzie do siebie wodę, do różnych miejsc, w których żyli, budowali taką sieć takich kanałów. W zasadzie jeden kanał, który był od różnych strumieni się zaczynał, chodzi o to, żeby ta woda, która zwykle spływa strumieniami w dół, do jakiejś głównej rzeki, żeby sięgała też wiosek, czy miejscowości, czy domów wręcz, które są porozrzucane równomiernie. I w pewnym sensie szlak przez długi dzień w sumie prawie przez pół dnia, prawda, szedł wzdłuż takiego lasu, idziesz wysoko w Alpach, idziesz na wysokości, nie wiem, 1100-1200 metrów, a idziesz wzdłuż pięknego kanału w lesie. To było tak
mistyczne,
bajeczne, z jakiejś bajki, że miałoby ochotę się cały czas chodzić tym kawałkiem, bo przyznaję, że czasem nie wiem, czy nie bardziej mistyczny, czy urokliwy od tych samych kawałków górskich, gdzie już chodziliśmy na przełęcz Świętego Bernarda. Także to było coś pięknego, a z drugiej strony takie wytchnienie, bo wreszcie odnalazł się jakąś taką ciszę i taki absolutny spokój, oddaliwszy się od tych wszystkich szos, miejscowości, wiosek i tak dalej.
Ale właśnie jeszcze tak, wracając trochę do tych wiosek i miejscowości, to tak jak tu się śmiejemy, opowiadając wcześniej, chyba też o tym mówiliśmy, że w dużej mierze taka ta nasza droga to jest pielgrzymka od baru do baru, tak. Że właśnie to jest taka nasza stacja benzynowa, no po prostu nadzieja na spotkanie kolejnego baru, gdzie będzie można się napić kawy, bo spotkanie sklepu albo czegoś takiego graniczyło, no już oczywiście można było zejść gdzieś tam niżej, ale te bary nas ratowały i też było bardzo gorąco. Tak. Nie wiem, czy jeszcze raz
to
podejmiemy
był jedyny
się.
Odcinek, który zrobiliśmy
latem. Było, pomimo tego, że byliśmy w Alpach, ale to bardzo gorące lato za nami też, ale po prostu było tak strasznie gorące, te przewyższenia, była góra, dół, bo już na koniec szło się już tylko pod górę, ale tu wcześniej jeszcze wzdłuż tej doliny to te szlaki często schodziły w dół i znowu pod górę.
Jak
i dół,
to wzdłuż?
Takie cierniste krzewy, takie suche wszystko. I właśnie te bary nas tak ratowały, chciałam o tym powiedzieć, bo to było zawsze i oliwka, która z nami, zawsze wiadomo było, że oliwcia idzie i będzie albo kawa orzo, albo będzie gorąca czekolada, gorąca, zimna.
Albo taka zimna kawa. Kafe frappe było bardzo drogie i bardzo słodkie.
Ale to był napęd dla naszej oliwki.
To było absolutne paliwo, to był taki wzbogacony diesel.
€2.
Tak, 2,5. Ale trzeba przyznać też, że na tym odcinku alpejskim, poza samym ostatnim, wszędzie było więcej barów niż czasami na tej naszej ryżowej równinie, którą wędrowaliśmy.
Właśnie, bo jak szliśmy już, jak dochodziliśmy już do tych dwa ostatnie dni, one już się nałożyły bardzo mocno na szlaki po prostu turystyczne, górskie. Takie alpejskie. Już widać było turystów, aczkolwiek i tak było ich, prawie bardzo w ogóle ich nie było. No trochę się skumulowali, prawda? Może powiedzmy o tym wrażeniu, jak doszliśmy.
No tak, to w ogóle to jest coś takiego ciekawego, co Ola, ty opowiadałaś, jak dochodziłaś do Santiago, jak opowiadałaś o swoim Camino. To wiem, że my szliśmy do takiego miejsca, gdzie bardziej wszyscy, duża część osób wychodzi. Bo załóżmy, z tego co wiemy i orientujemy się i czytaliśmy, to większość ludzi wychodzi od przełęczy Świętego Bernarda, a nie od Canterbury, bo jednak tych kawałków jest bardzo dużo, ale tak długą trasę...
Przewodniki często obejmują ten odcinek, prawda?
Ten odcinek Święty Bernard do Rzymu. Tak, wchodziliśmy tam, to ja miałem bardzo takie wielkie jakby nadzieje, albo takie jakby wewnętrznie nieopowiedziane oczekiwanie, że tam będzie coś, co tego pielgrzyma dostrzeże. Innych na wyjściu, może nas na wejściu. No i gdy tak dochodziliśmy, to wydawało nam się, że tak będzie, w tym sensie, że na samym wejściu od tej strony włoskiej jest Święty Bernard. Jego wielka taka postać,
wielki osąg,
ręce na ogóle, tam w tle jezioro i to wygląda niesamowicie. Ale po chwili i zobaczyliśmy po drugie, no, tam dochodzi szosa, więc to nie jest taki od szosa zarówno włoski przychodząc na stronę szwajcarską, od strony szwajcarskiej i włoski dochodzą też tam, dojeżdżają też autobusy. W związku z tym to jest tak, że to nie jest takie dzikie miejsce, które no, tylko albo pielgrzyma, albo turystę, ale tak naprawdę to jest miejsce, które mniej ma wspólnego ze świętym Bernardem, a bardziej z psami bernardynami. Gdy my dochodziliśmy tam, to w ogóle jakby zapomnieliśmy o tym, że istnieje takie cudowne, słodkie zjawisko, jak psy bernardyny, które ratują
w górach
wielu ludziom życie, albo ratowały bardziej może teraz, choć też podobno teraz są przydatne. I my nawet czytając na mapie, że tam jest muzeum Święty Bernard i tak dalej, to myśleliśmy, że to jest muzeum dotyczące pielgrzymów Świętego Bernarda i w ogóle przeżywaliśmy i może obejrzymy i to i tamto. A okazało się, że to jest muzeum poświęcone pieskom. Jest hodowla dla piesków, jest o psach.
Bryloczki,
wszystko. Byliśmy wyjść ubrani w bernardyna, z bernardynami w plecakach, w bryloczkach, wszystko było w bernardynach. A
ja tak chciałam pamiątkę.
Ola chciała pamiątkę.
Mieć jakąkolwiek pamiątkę, że doszliśmy. I w końcu jakiś jeden magnesik nam się udało znaleźć, że Koldi, Saint Bernard, tak? Ja. Mamy
i
tą
że
pamiątkę.
Ja Francisco był taki jeden.
Nie było chyba.
Nie było.
Nie było.
Przepraszam bardzo, jedyne co było, to gdy wchodzi się tam do barów albo do licznych, które są tam na tej przełęczy, to było piwo, które było piwo Via Francigena, no, ale to piwo już kupiliśmy na dole, żeby nie schodzić z nim, ale generalnie można się było napić piwa Via Francigena, ale to był naprawdę jedyny rodzaj takiej deklaracji albo takiego znaku, że istnieje coś takiego Via Francigena i w ogóle w jakikolwiek sposób jest związana z tym miejscem. Nawet gdyby ktoś chciał stanąć tam, podbić sobie jakąś pieczątkę, podpis czy cokolwiek, no w ogóle, to nie wiem skąd by się stukować.
W ogóle pomyśleliśmy tak, że no skoro rzadko, kiedy człowiek bywa w Szwajcarii, nie?
Raczej rzadko.
Więc uznaliśmy, że w ogóle nie ma takiej opcji, musimy iść do Szwajcarii, więc przeszliśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcia oczywiście pod tym znakiem i poszliśmy tylko sprawdzić, ile kosztuje kawa w Szwajcarii, ale jak tam wsadziliśmy głowę i zobaczyliśmy te, uznaliśmy, że nawet już nie będziemy sprawdzać, wróciliśmy się ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu. Kawa po stronie włoskiej kosztowała tyle samo, ile na dole w każdym barze, czyli za 1 euro kupiliśmy espresso. To w ogóle było bardzo fajne, ale co chciałam jeszcze dodać? Właśnie Marcin fajnie to przyrównał do tego wejścia mojego i z moją Tosią do Santiago, gdzie ten moment wejścia, tak, wydawało się, że wszyscy na nas będą czekać, no transparenty, tak, bo my doszłyśmy 300 kilometrów, nikt nie czekał, życie się toczy, w ogóle plączemy się tylko po tej ulicy i przeszkadzamy komuś w drodze. I tak samo było tutaj. My tak próbowaliśmy, tak myślę, że tak sami, tak nawet wykrzesać, tak stańmy, zróbmy zdjęcie i ten święty Bernard z tymi ramionami. I tak poczuliśmy bardzo mocno, ja tak myślę sobie, że to był jeden z fajniejszych momentów, że my już wcześniej podjęliśmy decyzję, że to nie jest koniec naszej pielgrzymki, tylko naszym marzeniem jest powrót, a tak naprawdę wyruszenie we właściwą stronę do Rzymu. I że tak naprawdę to był tylko taki moment, tak weszliśmy, i idziemy, i jeszcze w tym sierpniu, nie, że dopiero tam będziemy następnym razem, tylko ruszamy już dzisiaj, no bo po pierwsze musimy zejść na dół, a po drugie jeszcze jutro i pojutrze będziemy szli tak jakby w tą właściwą stronę. I ja myślę, że to nas przytrzymało w takim dobrym, niesamowitym, jakby takim, w takiej radości tego zdobycia, bo czujemy to strasznie mocno, Marcinku, powiedzmy razem, że złapaliśmy jakiegoś takiego bakcyla, że to jest jedno z ważniejszych rzeczy, które w życiu teraz razem robimy, że to wędrowanie we dwoje, że to bycie ze sobą, takie wydawałoby się, no czemu nie powędrować tu w Polsce, tak? No przecież moglibyśmy i tutaj, i po Beskidach, i do Częstochowy, no. Jakby za każdym razem, jak szliśmy szczególnie przez te pola ryżowe, gdzie okiem sięgnąć ryż, no w każdą stronę.
Zalany wodą.
Po prostu ja pierwszy raz w ogóle w życiu nigdy nie wiedziałam, że ryż rośnie w Europie. No ale ryż i ryż i ryż. I takie badziewie wkoło. No tak naprawdę nic. Chodzimy do jakiegoś miasteczka, jakaś tam pizzeria, coś. I stawiasz sobie to pytanie, co my tu robimy, te 1000 ileś kilometrów od domu w tych polach ryżowych. Za każdym razem czujemy, że to miejsce, ta droga, po której szły od średniowiecza
zastępy
pielgrzymów, gdzie obmadlali, gdzie rozmawiali, gdzie pili kawę, gdzie po prostu się ze sobą w jakiś sposób łączyli, gdzie budowali swoje relacje, gdzie się leczyli, bo te szpitale po drodze. Zawsze się zastanawiamy, po co te szpitale, bo tam ciągle jakaś ruina szpitalu dla pielgrzymów. Na szczęście nie musieliśmy jeszcze korzystać, no ale udaru słonecznego dostaliśmy. Także to raz się skończyło niezbyt dobrze, ale chodzi o to, że po prostu ta droga jest dla nas tak nieprawdopodobnie ważna i ta świadomość, że doszliśmy, ale że wracamy, że idziemy znowu, to nam dało taki duży power, prawda? I za chwilę, jak odeszliśmy od tego takiego, takiego parkingu wielkiego na tej przełęczy, tak? Mnóstwo motorów tam było. I znowu weszliśmy dosłownie kilkaset metrów w dół i znowu już widzieliśmy tylko te konie biegające, dzikie.
Osiołki.
I już znowu nikogo, tak. Kompletnie nikogo. To byliśmy u siebie, nie?
Tak, i ja chciałem jeszcze tak dodać, że właśnie to jest tak niezwykle, że może nie byliśmy tak smutni, bo to, co Ola, ty powiedziałaś, że robimy nawrotkę. I że w nas jakby nie widzieliśmy, bo my jak wyszliśmy, to przeżyliśmy miłe chwile, tuliliśmy się, cieszyliśmy z Oliwią, że i tak naprawdę największą taką rodzaj takiej ekstazy przeżywaliśmy zaraz, jak wyszliśmy na tą przełęcz, zanim zeszliśmy do tych wszystkich ludzi na dole i tam tą część szwajcarską oglądaliśmy i szukaliśmy bryloczków z napisem Via Francigena. I ten moment, kiedy właśnie tym popołudniem rozpoczęliśmy powrót, prawda? I o zmierzchu doszliśmy na miejsce naszego nocnego do naszego busa. I że znowu już jesteśmy na drodze, to nie przeszkadzało nam, że tak może tam jak nikt nie zauważy tej Via Francigeny, tylko idzie się tak jakby z taką nową nadzieją, że jednak jest ten czas na tą modlitwę, na tą refleksję, na wspominanie ludzi, których niesiemy ze sobą po drodze. To jest coś niezwykłego. Także bardzo jakby chcemy powiedzieć po pierwsze tak, że my razem cieszymy się, że udało nam się dowieść ten pomysł do końca, że udało nam się dojść. Cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi, że zrobiliśmy to z Oliwcią.
No właśnie,
to bo te jest. Dwa, bo wiecie, to jest też tak, że my z Oliwią, naszą córeczką, wspomniałem, będziemy pewnie przez całe życie i na różnych wyprawach będziemy
dzielili
się i będziemy wspólnie. I cieszyliśmy się strasznie, że Oliwia też była z nami szczęśliwa. A w jakiejś mierze to zabrzmi okropnie, ale jeszcze bardziej się cieszyliśmy, że my byliśmy naprawdę z Oliwią szczęśliwi, że byliśmy taką paczką. Z taką radością, że już do końca naszych żyć będziemy mogli są w różne takie miejsca chodzić, być, spędzać czas, czy pielgrzymując.
My cieszymy się na pewno.
Tak. Oliwia czasami, ona się tak, zawsze ma wątpliwości do ostatniego dnia, jak na pielgrzymce.
Już jesteśmy spakowani, Oliwka mówi, że zastanawia się jeszcze, czy pojeść.
Ale jak idziemy, to taki, a z drugiej strony Oliwka też jest tak na tej wyprawie tak cudowna, bo czasem i to w sumie ktoś może powiedzieć tak, no kij marchewka, ale my jesteśmy jacyś, ale na mnie też to działa. Jak pomyślałem sobie o tej coli, czy o tym tej kawie frappe, to teraz mi się raźniej szło i tak samo Oliwcia, także tu mamy bardzo wiele podobień z Oliwcią. My zresztą z Oliwcią to jest stanowimy taką sztamę na takich pielgrzymkach, bo tu Ola, ty jesteś tak bardziej zawsze ascetycznie, tu tamta, tego nie, tu woda sama, a my bez oporów, to może kola, to może kawa.
Już nie wspomnę o tym, że Oliwka nam wiele rzeczy załatwia, bo siadamy w barze, tak. Oliwka przystawia wzrok tak do lady z ciasteczkami na przykład w jakimś tam barze, że za chwilę, chociaż zamówiliśmy kawę, dostajemy kawę z ciasteczkiem, nie?
Tak.
Oliwka jest po prostu nieziemska.
Że Oliwia jest takim chodzącym bonusem i na dodatek ludzie, którzy się dzielą różnymi rzeczami, na przykład jak ciasteczkami, robią to z wielkim uśmiechem, prawda?
A poza tym Oliwka już poznała kilka słów albo nawet więcej. We włoskim języku, więc Oliwcia w ogóle na wszystkie strony, bonjour też było, bo tam tak dwujęzycznie.
Tak, bo to było ciekawie, bo było przy granicy ze Szwajcarią, to tam jest taki rejon włosko-francuski, jeżeli chodzi językowo.
Tak, nawet bardziej francuski.
Tak, i tam z angielskim to raczej tak zapomnij.
No ale Oliwka we wszystkich językach.
Ale Oliwka we wszystkich językach, to nie było. Także słuchajcie, cieszymy się bardzo, że doszliśmy, cieszymy się, że zaczęliśmy nową część.
W ogóle komuś pożyczyliśmy nasz przewodnik po Via Francigenie, więc jakby się odnalazł.
Po angielsku, tak?
Taki apel przy okazji.
Tak, to byłoby super. Także słuchajcie, zachęcamy was, można przejść, można iść i 3-4 lata.
Tak a propos, w ogóle myślimy o tym, żeby spisać. Właśnie tak. W formie takiego
opowieści.
Rodzaj opowieści przewodnika. Tak. Nosimy się bardzo z zamiarem, bo myślimy, że ta droga, trochę też z takiego własnego już teraz doświadczenia możemy powiedzieć, ona jest dużo bardziej dostępna niż Camino.
Tak.
Już chociażby z tego punktu widzenia, że z Pyrzowic, Krakowa, czy Okęcia, czy Modlina, w godzinę się jest i w półtorej godziny na szlaku niemalże.
Tak.
Więc koszty, no pod każdym względem jest tutaj wędrować taniej, bliżej i puściej. I cudownie.
A z drugiej strony, w pewnych względach te Włochy są, mam wrażenie, przez Polaków bardziej oswojone. A dla tych osób, które może ten element religijny czy duchowy mniej cenią niż taki estetyczny, artystyczny, to ilość pięknych rzeczy, które są po drodze, ilość badziwia, tak jak mówiłaś, też jest trochę, ale może tym bardziej jakby tak. W tym kontraście te różne piękne rzeczy.
No może nam się uda, takie coś przystępnego
także stworzyć. Zachęcamy.
Bardzo zachęcamy.
Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy za wszystkich tym, którzy trzymali kciuki za to, żebyśmy po prostu też dojechali do końca, bo bez waszej pamięci czy modlitwy pewnie też by się mogło nie odbyć. Także dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.